Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Temat tegorocznego europejskiego spotkania młodych w Rydze Razem torujemy drogi nadziei przypomniał podczas inauguracyjnego nabożeństwa przeor wspólnoty z Teze. Dziś pielgrzymi po raz pierwszy spotykają się w małych grupach.
600 ubogich zasiadło do świątecznego obiadu w katedrze w Neapolu. Okolicznościowy poczęstunek serwował potrzebującym miejscowy arcybiskup.
Co najmniej 31 osób pełniących w kościele katolickim posługę duszpasterską zostało w tym roku zamordowanych w różnych krajach świata. Prawie połowa z nich to księża.
29 grudnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Razem torujemy drogi nadziei. Ten temat tegorocznego europejskiego spotkania młodych przypomniał przeor wspólnoty ekumenicznej z Teze, przemawiając w Rydze podczas inauguracyjnego nabożeństwa.
Dziś pielgrzymi po raz pierwszy spotykają się w małych grupach. O tym, co wydarzyło się w Rydze, mówi nasz korespondent, ksiądz Tadeusz Cieślak.
Przemawiając do tysięcy młodych, brat Alois nawiązał do wrześniowego spotkania kontynentalnego młodych w Beninie w Afryce. Zaznaczył, że młodzi Europejczycy powinni uświadamiać sobie problemy i oczekiwania swoich rówieśników w innych częściach świata. Celem jest globalizacja braterstwa, pomoc innym w umacnianiu nadziei, a przede wszystkim wyznawanie wiary w Chrystusa, który przyszedł na ziemię, by każdy człowiek mógł żyć pełnią życia, także we wspólnocie. Konkretnym tego wyrazem byłoby przyczynienie się Europy do wprowadzenia większej sprawiedliwości w międzynarodowych relacjach gospodarczych i politycznych. Dzisiejszy dzień młodzi rozpoczęli od wspólnej modlitwy w parafiach i ośrodkach duszpasterskich. Z uwagi na wielką liczbę Polaków, polski stał się obok angielskiego drugim głównym językiem spotkania. Młodzi, niezależnie czy są wytrawnymi pielgrzymami, czy są na spotkaniu pierwszy raz, czują się w Rydze bardzo dobrze.
Tak, zmęczeni, ale szczęśliwi. No, modlitwa jak zwykle w duchu Teze. Jak weszliśmy na halę, to od razu się poczuliśmy jak u siebie, ponieważ zawsze są zbliżone dekoracje i też no, cała masa uśmiechniętych młodych ludzi. Tutaj też jest ogromna radość. Też jest to no, pewnie troszeczkę innego rodzaju niż w takim popularnym kontekście tego słowa impreza. To znaczy wiele radości przeżywanej z innymi ludźmi. Jest to wielkie też pozytywne przeżycie. Jest tutaj dużo śmiechu, radości, nie jest to takie tylko skupienie i modlitwa.
Zgadza się. To, że tu jesteśmy, modlimy się, to wcale nie znaczy, że jesteśmy smutni. Towarzystwo międzynarodowe, uśmiechnięte, modlitwa radosna.
Pielgrzymi spotykają się także w małych grupach, dzieląc się doświadczeniem wiary, a rozważaniom towarzyszy hasło „Wytrwać w nadziei, w niej jest twórcza siła”. Po południowej wspólnej modlitwie na młodych czekały m.in. spotkania tematyczne obejmujące duchowość, sprawy kościoła, kwestie społeczne oraz zagadnienia związane z wiarą i kulturą. Pielgrzymi mogą także skorzystać z sakramentu pojednania. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
600 ubogich zasiadło do świątecznego obiadu w katedrze w Neapolu. Na stole pojawiły się regionalne przysmaki, między innymi zrodzona w tym mieście pizza i mozzarella, ser będący chlubą regionu Kampania. Bożonarodzeniowy poczęstunek serwował potrzebującym miejscowy arcybiskup kardynał Crescenzio Seppe.
To już pewna tradycja, ponieważ od lat w tym czasie zapraszamy ubogich różnych kategorii, z noclegowni i tych, którzy korzystają z jadłodajni misjonarek miłości, jak też z naszych parafii oraz tych, którzy niosą im codzienną pomoc. To takie globalne objęcie potrzebujących, by pokazać im, że Kościół Neapolu o nich się troszczy. W tym roku po raz pierwszy na miejsce spotkania wybraliśmy katedrę, by nadać temu wydarzeniu jeszcze mocniejszą wymowę, ponieważ Chrystus jest w katedrze, kiedy sprawujemy liturgię, ale jest w niej również wówczas, gdy przyjmujemy tych naszych braci.
Jak przystało na świąteczne spotkanie, nie zabrakło prezentów. Każdy z ubogich otrzymał talon, który może zrealizować w sieci sklepów współpracujących z Caritas i wybrać sobie ubranie, jakie mu się podoba i jakiego potrzebuje.
Nowym arcybiskupem stolicy Algierii jest od kilku dni 72-letni francuski jezuita Paul Defrage. Pracuje on w tym kraju od 40 lat. Między innymi wykładał po arabsku psychologię na tamtejszym uniwersytecie. Przez ostatnich 8 lat był biskupem algierskiego miasta Konstantyna, a w Wigilię Bożego Narodzenia papież mianował go metropolitą Algieru.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Defarge odpowiedział na pytanie, co oznacza dla niego posługa biskupia w takim muzułmańskim kraju, jakim jest Algieria.
Jest to wyzwanie i zarazem łaska. Na co dzień żyjemy, sami się temu dziwiąc, w dobrych relacjach, bliskości, współpracy, nieraz wprost przyjaźni. Podczas ostatniej wizyty biskupów Afryki Północnej ad Limina papież powiedział nam: bądźcie świadkami miłości Chrystusa. Cieszymy się, mogąc kochać i służyć. To prawda, istnieją życiowe trudności i nie sposób zawsze zadowolić wszystkich, ale to nie przeszkadza spotykać się codziennie z ludźmi. Naszym powołaniem jest być kościołem braterskiego spotkania ze wszystkimi. Pozostajemy świadkami tego, jak nasi bracia i siostry muzułmanie przyjmują nas życzliwie, chcą dialogu i spotkania. Wiem, że w noc Bożego Narodzenia wielu muzułmańskich przyjaciół przyszło do naszych parafii i to wcale nie po to, żeby nas nawracać, ale po prostu, żeby zobaczyć, jak modlą się chrześcijanie. To także jest sposób, by lepiej się poznać, co bardzo nas cieszy. W świecie, w którym napięcie między muzułmanami a Zachodem, między muzułmanami a chrześcijanami zdaje się coraz bardziej wzrastać, istnieje miejsce, gdzie można żyć inaczej.
Dzieląc się doświadczeniem ze swojej poprzedniej diecezji Konstantyny, arcybiskup Defarge mówił o obecności w Algierii licznych katolików, studentów z krajów Afryki Subsaharyjskiej, zagranicznych pracowników i dyplomatów. To sprawia, że tamtejszy kościół ma międzynarodowy charakter i jest bardzo dynamiczny.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Po raz kolejny zostały przełożone wybory prezydenckie planowane w Somalii, kraju w północno-wschodniej Afryce, gdzie od lat toczy się wojna domowa. Mimo iż jest on mocno podzielony, potrzebuje wyboru władz, które służyłyby dobru wspólnemu, uważa administrator apostolski somalijskiej stolicy Mogadiszu.
Biskup Giorgio Bertin powiedział, że przewidywania co do wyników wyborów nie powinny być ani zbyt katastrofalne, ani zbyt optymistyczne. Nieraz bowiem trzeba wybierać nie między tym, co dobre, a tym, co złe, tylko wprost między złem większym i mniejszym.
Według mnie problem polega na tym, że w Somalii nie ma liderów, którzy naprawdę chcieliby służyć ludziom, a władza musi pamiętać, że powinna służyć przede wszystkim najbardziej potrzebującym, najbiedniejszym, a przecież milionom ludzi grozi głód. Jeżeli chodzi o zaangażowanie Kościoła, to musimy ciągle z nimi być, niosąc nadzieję i modląc się. Kontynuujemy nasze akcje humanitarne, zarówno kościelne poprzez Caritas, jak i te, które prowadzi wiele innych organizacji. Powiedziałbym tak, nie możemy całkowicie tracić odwagi wobec pojawiającej się frustracji.
Biskup Bertin wskazał przy tej okazji, że wspólnota międzynarodowa nie zawsze pomaga Somalijczykom dążyć do jedności. Różne państwa zaangażowane w Somalii często kierują się własnymi interesami, które nie sprzyjają odbudowaniu tam stabilnej władzy państwowej.
Inspirowana przez biskupa Vargasa wspólna praca pozwala w duchu wzajemnego szacunku i dialogu na realizację projektów dla przyszłości regionu Araucania, tak by wszyscy mogli korzystać ze swoich praw i mieć szansę. Taką opinię wyraziła prezydent Chile po spotkaniu ze specjalną komisją mającą rozwiązać trudny problem tego regionu.
Kościół stara się pełnić rolę mediatora w trwającym od dłuższego czasu konflikcie między tamtejszą ludnością rdzenną a resztą społeczeństwa. Dotyczy on kwestii własności ziemi. Ludzie z plemienia Mapuche mają roszczenia własnościowe co do tamtejszych terenów. Argumentują, że należały one do ich przodków. Od kilku lat w regionie panuje napięcie i dochodzi do licznych incydentów, m.in. do podpalania świątyń. Występujący w imieniu kościoła biskup Hector Vargas jest bardzo zadowolony z ostatnich postępów rozmów. Podkreślił, że przy stole dialogu wykonano ciężką pracę, która, jak się wydaje, zaowocuje przyjęciem konsensusu. Najważniejsze jest dobro wspólne Araukanii i to powinno wszystkich łączyć, powiedział ordynariusz tamtejszej diecezji Temuco. Dodał, że praca komisji obaliła dotychczasowe stereotypy i pokazała, że istnieje naprawdę o wiele więcej elementów, które jednoczą, niż tych, które dzielą.
Chilijski biskup zapowiedział, że prace zespołu będą kontynuowane bez względu na to, co dzieje się w rejonie. Odniósł się w ten sposób do kolejnych podpaleń kościołów przez ekstremistyczne grupy Mapuczów, do czego doszło w ostatnim czasie.
Wizyta papieża Franciszka umocniła nas w szukaniu sił do zjednoczenia się w jeden naród, powiedział proboszcz parafii Matki Bożej z Góry Karmel, leżącej na peryferiach Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Prowadzą ją karmelici.
Już od 3 lat parafia opiekuje się uchodźcami, których z powodu prześladowań na początku 2014 roku było ponad 10 tysięcy. Kiedy przyszli, myśleliśmy, że chodziło o krótki, kilkudniowy pobyt, dodał ojciec Messman. Tymczasem minęły już 3 lata. Dziś przebywa tam około 3 tysięcy uchodźców. Zapytany przez dziennikarza włoskiego dziennika Venire, w jaki sposób radzą sobie ludzie przebywający w tym obozie, proboszcz odpowiedział.
Przede wszystkim żyją dzięki Bożej opatrzności. Potem pomagają im organizacje humanitarne, które wspierają ich z projektami zdrowotnymi i w najbardziej podstawowych potrzebach, mówił ojciec Messman. Organizują się też sami uchodźcy, współpracują przy sprowadzaniu żywności, to wspólnotowa solidarność. My w Karmelu, dodał proboszcz, angażujemy się najpierw poprzez wsparcie modlitewne, a potem każdego dnia spotykamy się z nimi i staramy się wyjść naprzeciw ich potrzebom. W ten sposób dzięki pomocy naszych dobroczyńców każdego dnia dostarczamy im 20 tysięcy litrów wody, a także żywność, poinformował karmelita.
Proboszcz parafii w stołecznym Bangi mówił także o trudnościach, jakie napotyka się w obozie. Przede wszystkim rodziny nie mają intymności. Rodzice często tracą autorytet u swoich dzieci. Stosuje się przemoc, są przypadki bandytyzmu, dziewczęta zachodzą w ciąże. Karmelici mają jednak nadzieję, że rząd szybko przyjdzie z pomocą tym biednym ludziom w znalezieniu godnego życia.
Co najmniej 31 osób pełniących w Kościele katolickim posługę duszpasterską zostało w tym roku zamordowanych w różnych krajach świata. Jest to poważny, ponad 40-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym było ich 22, czyli o 9 mniej.
Prawie połowa z nich to księża, z których w tym roku straciło życie 14, jeden więcej niż rok wcześniej. Zaskakująco duży, bo ponad dwukrotny jest wzrost liczby zabitych zakonnic z 4 do 9. Wśród tegorocznych męczenników więcej jest także zaangażowanych duszpastersko-świeckich, mianowicie 7, podczas gdy przed rokiem było ich 5. Życie oddał też nigeryjski seminarzysta. Przez ostatnich 15 lat zamordowano prawie 400 osób pełniących posługę duszpasterską, w tym 5 biskupów.
Na wyspie Szokalskiego w Arktyce, w jednym z najzimniejszych regionów Rosji, ustawiony zostanie prawosławny krzyż. W ten sposób ma się uczcić pamięć pierwszych badaczy tego obszaru. Ekspedycja z udziałem psich zaprzęgów odbędzie się w marcu. Na Półwyspie Gdańskim dołączą do niej księża prawosławni, którzy po ustawieniu krzyża odprawią nabożeństwo. Uczestnicy wyprawy pokonają łącznie 1500 kilometrów. W 2014 roku rosyjscy wojskowi wznieśli w Arktyce 2 cerkwie polowe – na przylądku Szmidta na Sachalinie i na wyspie Wrangla. W tym samym roku w kaplicy na Wyspie Białej umieszczono dzwony pamięci upamiętniające dzieci wojny, polarników i ofiary represji politycznych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.